Sportowa Arena.
Na zegarze 10,5 minuty po godzinie 19. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań we wtorek 19 maja. Adam Loch audycję realizuje, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Zapraszamy dzisiaj na rozmowę o Lechu Poznań. Nie może być inaczej. W sobotę Kolejorz, wygrywając w Radomiu 3-1 z Radomiakiem, zapewnił sobie 10 w historii Mistrzostwo Polski. Jeszcze do rozegrania została ostatnia kolejka, ale Lech już będzie grał tylko, można powiedzieć, dla wiwatu, by po meczu odebrać puchar i medale za Mistrzostwo Polski, a potem by wspólnie z kibicami świętować na ulicach Poznania i na placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Będzie to taka puenta, kropka na ti sezonu 2025-2026. O Mistrzostwie Lecha Poznań, ale też o tym, co dalej. Chociażby w kwalifikacjach Ligi Mistrzów porozmawiam z ekspertami, obserwatorami piłkarskiego życia w stolicy Wielkopolski. Jeszcze do niedawna dziennikarze poznańskiej prasy. Mateusz Jarmusz, witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, mam nadzieję, że dziennikarz w stanie spoczynku. Jeszcze coś mnie czeka w tym
jeszcze
zawodzie.
Coś, tak. Ale cały czas możemy traktować jako właśnie ekspert, dziennikarz, chociaż bez przynależności klubowej, możemy tak powiedzieć. I również bez przynależności klubowej Bartosz Kijewski. Witam cię, Bartku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale kto będzie przeglądał media w najbliższą sobotę, to akurat przy okazji tej fety Bartka będzie gdzieś tam mógł wyczytać albo zobaczyć.
Dokładnie, tak?
Przy okazji Mistrzostwa Polski.
Będę na wypożyczeniu.
Na wypożyczeniu, dobrze. To tak jak ja, powiem wam szczerze, też będę na wypożyczeniu w najbliższą sobotę. A też wysłyszalny.
Ja też tu i tam się pojawię, bo w końcu tych ludzi od Lecha jest jakaś ograniczona liczba i wszyscy chcą z nich korzystać.
A, czyli też cię zobaczymy, tak? Oczywiście. No to będziemy żyli w takim razie tą mistrzowską fetą. I jakżeż spokojniej będzie nam się o tym Lechu rozmawiało, bo idąc na ten mecz już właściwie wszystko będziemy wiedzieli. Ja myślę, że taka atmosfera będzie dosyć wyluzowana przed tym meczem, pod stadionem. To przypomina chociażby atmosferę z 2022 roku, gdy też na ten ostatni mecz z Ojejskim, on wtedy był, skoro
Zagłębiem
Lubin. Tak, tak. Ja akurat wtedy na Warcie byłem, ale też wszyscy opowiadali, że już było tak luźno, tak spokojnie, że to już był tylko czas fety. No więc jeżeli ktoś wygrywa Mistrzostwo Polski, kolejkę przed końcem, ma bardzo długo wszystko w swoich rękach, nie musi wyszarpywać taką walką o punkty, tylko powiedzmy kontrolować sytuację w tabeli, to co, to jest słabym mistrzem, tak jak słychać, czy nie, Mateusz?
No to jest tak naprawdę temat, który można by analizować i analizować, bo jeżeli jest to słaby mistrz, to co powiedzieć o lidze, a przecież jesteśmy w trakcie sezonu, gdzie wszyscy przekonywali nas, jaka ta liga jest mocna, być może najmocniejsza w historii, być może jest obecnie ekstraklasa, a na koniec Lech Poznań zostaje mistrzem. Dla mnie Lech Poznań jest mocnym mistrzem. To nie jest tak, że jakimś psim swędem Kolejorz został tym mistrzem w sezonie, gdzie naprawdę dużo się działo, gdzie tu trzeba podkreślić, wiele zespołów pokazało, że ma naprawdę duże ambicje i ma też argumenty, żeby te ambicje gdzieś spełniać. Lech, mimo że był zaangażowany w walkę w europejskich pucharach, na dystansie całego sezonu ostatecznie pokazał, że był tym najlepszym zespołem i jak najbardziej jest to słuszny tytuł i nie wcale taki słaby mistrz.
A teraz a propos takiego, powiedzmy, pogodzenia rozgrywek na kilku frontach, bo odnoszę wrażenie, że między innymi dlatego udało się to godzić, że wszyscy mocni tej ligi, czyli Jagiellonia, Raków, także Legia do pewnego momentu, tak ją traktowaliśmy przynajmniej i zobaczymy, jak będziemy traktować w kolejnych sezonach, i Lech byli zaangażowani w rozgrywki europejskie i nie było nikogo, kto by uciekł. Bo Raków Częstochowa, gdy uciekł, to tylko dlatego, może nie tylko dlatego, ale głównie dlatego, że reszta była zaangażowana w rozgrywki europejskie. A teraz każdy maczał palce w rozgrywki na wielu frontach i Bartku, no po prostu nie miał kto uciec z tej lidze i stąd taka wyrównana liga się zrobiła. Jak to oceniasz? Jak to oceniasz?
No, prawdopodobnie też to jest jakieś pokłosie tego faktycznie, że tych meczów wszystkie te czołowe drużyny miały naprawdę no, dużo. No, Górnik chociażby też nie grał, ale zaszedł chociażby do finału Pucharu Polski. Także okej, mógłbym się trochę zgodzić z tą teorią, ale wróciłbym do tego pierwszego pytania, czy to jest słaby mistrz. Oczywiście przez pryzmat punktowy można faktycznie później stwierdzić, powiedzieć tak, no 62 punkty, bo ewentualnie jak Lech wygra, to będzie miał 62 punkty. Będziemy mówić o tym, że ten mistrz jest słaby. No ale czy ktoś pamięta Jagiellonię Białystok dwa lata temu, jak wygrywała mistrzostwo? Ile miała punktów?
Porównywalnie, tak?
63 punkty.
Tak.
I nikt nie mówi o tym.
A wszyscy mówili, że nie było od lat zespołu tak ładnie grającego i tak dominującego przeciwników jak Jagiellonia w tamtym sezonie.
No i też właśnie bym też rozliczał Lecha Poznań ze względu na styl, w jakim zdobył. Bo wiele było meczów, wiele było spotkań, gdzie faktycznie no, dominował tego przeciwnika, gdzie naprawdę no, nie było silniejszego od Kolejorza. No,
wiosną.
Wiosną. Wiosną. Tak? Wiosną. Mm-hmm. jesienią też były takie pojedyncze mecze, ale faktycznie ta wiosna, w zasadzie od meczu z Szachtarem Donieck, tego rewanżowego, ja wtedy uwierzyłem, że Lech Poznań jest w stanie zdobyć Mistrzostwo Polski. Wtedy zobaczyłem drużynę i okej, jak najbardziej to, że wiele drużyn grało w europejskich pucharach, mogło pomóc Lechowi zdobyć mistrzostwo szybciej. Ale czy w ogóle jakby te drużyny nie grały, to czy Lech by nie zdobył? Też nie wiem. Też nie jestem do końca taki przekonany. Oczywiście to pewnie w jakiś sposób pomogło, że te drużyny były zmęczone, że trzeba było rotować składem. Nie w każdym meczu liderzy wygrywali, bo zdarzały się niespodzianki. Ale suma summarum, no mistrzów się nie osądza, Lech jest mistrzem i wydaje mi się, że tak rozmowa, czy to jest najsłabszy mistrz. No spójrzmy też na kadrę Lecha Poznań. No kurczę, no.
Chyba wydaje mi się,
że,
tak?
Ja,
tak.
Że każdy zespół w Ekstraklasie wziąłby ze spokojem na każdą pozycję jakiegoś piłkarza Lecha.
I to nawet z ławki.
To powiedział Filip Jagiełło w rozmowie z dziennikarzami po meczu teraz w Radomiu, że właściwie spójrzcie, jaką mamy ławkę. Każdy z tej ławki grałby w pierwszej jedenastce każdego zespołu w Ekstraklasie.
No jest wiele takich aspektów, które są według mnie w tej ogólnopolskiej dyskusji na temat tego, czy to jest słaby, czy mocny mistrz, omijane, no bo to, co między innymi zwróciłem uwagę wcześniej, była wielka Wisła ery Cupiała, była później Legia ery Leśnodorskiego. Lech Poznań jest dopiero drugim zespołem w tym wieku, który obronił mistrzostwo, grając na wiosnę w europejskich pucharach. Wcześniej zrobiła to Legia, zostając mistrzem w 16 i w 17 broniąc. Jest jedynym mistrzem, który rozegrał więcej niż dwa spotkania w tych europejskich pucharach. Do tej pory nie było w ogóle takiej sytuacji w Ekstraklasie, żeby zespół obronił mistrzostwo, grając tak długo w europejskich pucharach. I jest to coś wyjątkowego. Dla mnie ten sezon pokazuje, że rzeczywiście Lech z sezonu na sezon rozwija się, bo można według mnie do tego sezonu przyłożyć ten sezon za Johna van den Broma, kiedy mieliśmy ćwierćfinał Ligi Konferencji i kiedy pamiętacie, po ćwierćfinale Ligi Konferencji Lech był według mnie najlepszym zespołem w Ekstraklasie wtedy, w końcówce tamtego sezonu. I tak
Wilde
naprawdę
wtedy grał jak
do odniesienia sukcesu zabrakło na tyle szerokiej ławki, żeby dobrze grać równocześnie w Europie i w Ekstraklasie. Teraz ta ławka została już na tyle zbudowana, ta kadra jest na tyle mocna, że Lech był w stanie w miarę regularnie punktować, kiedy musiał Ekstraklasę dzielić z europejskimi pucharami, no a końcówkę sezonu Lech ma naprawdę mocną, bo tak jak Bartek zwrócił uwagę, od meczu z Szachtarem to są tylko pojedyncze straty punktów i tak naprawdę jedyna łyżka dziegciu w tej beczce miodu dla mnie, to jest, jeżeli na przykład Lechia Gdańsk spadnie, to może się okazać, że z dwoma spadkowiczami Lech ugrał tylko 4 punkty na 12.
No bo punkt z Arką jeden punkt.
Punkt z Arką i trzy z Lechią. Czyli 4 punkty z dwoma zespołami, które opuszczą Ekstraklasę.
No ale ograł dwa razy Termalikę.
Ale no w tym momencie, jeżeli ktoś szuka, że mistrz powinien pokazać swoją pozycję, no to rzeczywiście mistrz powinien z tymi zespołami, które spadają z Ekstraklasy ostatecznie tam regularnie zdobywać te punkty. A znowu ktoś może odbić piłeczkę i powiedzieć, że to jest tak szalony sezon, że tak naprawdę o tym, kto spadnie z tej Ekstraklasy, dowiedzieliśmy się dopiero na ostatniej prostej.
I dowiemy się właściwie za chwilę. I teraz a propos też Lechi, a propos punktów jeszcze, żeby tak może o tych punktach powiedzieć, że chyba matematyka też nie kłamie. Skoro tyle było wyrównanych drużyn i tak się kotłowało, to siłą rzeczy punkty nie biorą się znikąd. Ktoś z kimś musi wygrać i te punkty zdobyć. Więc skoro się mieszało, no to dlatego te różnice punktowe były nieduże i tak dużo zespołów blisko siebie ma te sumy punktowe, więc to pewnie wynika z matematyki. Natomiast a propos Lechi, jeszcze przyszła mi do głowy jedna refleksja, że chyba nikt, jeżeli Lechia spadnie, to nikt tyle goli nie strzelił Lechowi, co spadkowicz Lechia Gdańsk, bo 7 goli strzeliła w dwóch meczach Lechowi i chyba Lechowi tyle goli nikt nie strzelił w dwóch meczach. Arka 4, ktoś 5, GKS Katowice chyba 5, tak mówię z głowy, ale wydaje mi się, że nikt tak do Lecha nie strzelał, można powiedzieć, jak Gdańska Lechia. Czego szkoda ewentualnie, bo dwa razy padło Szachtar Donieck. jeżeli mam myśleć o tym, czego szkoda, czego nie udało się zrobić w tym sezonie, to nawet nie jest mi tak szkoda meczu z Górnikiem, bo było widać, że ten mecz z Górnikiem, mówię o Pucharze Polski, to Lechowi nie szedł. Ten karny to taka kwintesencja i Lech odpadł z tym Górnikiem, bo po prostu to był taki mecz, który nie szedł i wydaje mi się, że nie dało się go wygrać, a trochę szkoda chyba Szachtara Donieck, bo niewiele brakowało, a no nie mówię, że Lech by awansował, ale naprawdę stracha już napędził Szachtarowi. Jak myślicie?
No tak,
to taka największa strata tego sezonu?
Tak, wydaje mi się, że tak patrząc faktycznie na ten, na poziom albo na prestiż rozgrywek, no to oczywiście to było w zasięgu ręki, tym bardziej po tym, co Lech pokazał w tym meczu. Pokazał faktycznie, że jest drużyną, że jeden za drugiego walczy. To, co już powiedziałem, wtedy uwierzyłem, że Lech jest w stanie i w zasadzie jest głównym liderem, jeśli chodzi o wyścig o Mistrzostwo Polski i tego jest szkoda. Wiadomo, że w Poznaniu zawsze będzie szkoda tego Pucharu Polski. Bo to
czyli
już jest naprawdę...
Puchar, tak?
Trochę jakiegokolwiek pucharu. Może tak, jakiegokolwiek pucharu. Czy to będzie Liga Konferencji, czy to będzie Puchar Polski. No, okej. Okay. A jakbym jeszcze miał w ogóle rozbijać ten sezon na takie czynniki pierwsze, to mi właśnie szkoda tych punktów w spotkaniach z tymi drużynami typu właśnie Arka Gdynia, że tylko jeden punkt. I najbardziej chyba mnie boli z rundy wiosennej porażka z Widzewem. Że ten rozbity Widzew, kiedy później nie mógł ugrać żadnego punktu, przegrywał mecz za meczem i Lech przegrywa mecz z Widzewem. Tak samo mecz z Lechią. Ten mroźny mecz w Poznaniu, przerażające zimno, 1-3. No, taki bardzo zimny kubeł.
Tylko wody. Wydaje mi się, że Lech troszkę z takim opóźnionym zapłonem ligowym do tej wiosny przystąpił i stąd ta porażka z Lechią Gdańsk. Z kim by Lech wtedy nie grał, to myślę, że byłoby podobnie.
Tam widać było, że przygotowania pod kątem europejskich pucharów i początek Ekstraklasy, gdzieś to się wszystko nie zgrało tak, jak powinno. Z tą Lechią to też bym się zastanawiał, no bo tak naprawdę teraz mamy na świeżo, jak Lechia traci punkty w ostatnich tygodniach, ale musimy pamiętać, że był moment, kiedy niektórym nawet się słowa mistrz Polski pojawiły przy Lechii Gdańsk.
Jak dodało się te 5 odebranych punktów.
A więc ta Lechia też nie była dostarczycielem punktów przez cały sezon, no ale to znowu wracamy do tego, co mówiłem, że Lechowi brakuje jeszcze takiego instynktu killera, żeby po prostu zawsze mecz, w którym nie idzie, gdzieś tam przepchnąć na swoją korzyść.
Już to się czasami udaje,
ale jeszcze nie za każdym razem. Tak samo z tym Szachtarem, ja mam troszkę inne podejście, bo ja zawsze mówię, że w piłce nożnej ważny jest efekt motyla. I tak naprawdę, jeżeli Lech Poznań lepiej by zagrał w pierwszym meczu z Szachtarem, to nie wiemy, czy drugi mecz wyglądałby dokładnie tak samo, jak wyglądał, no bo Szachtar też mając zapas z pierwszego meczu, mentalnie podszedł trochę inaczej do tego spotkania, niż jakby musiał na 100% atakować od samego początku i to jest już tylko gdybologia. Mi na pewno zapadnie w pamięć ten drugi mecz z Szachtarem, ponieważ zobaczyliśmy, że ten Lech już właściwie wcześniej widzieliśmy w kilku spotkaniach, ale to spotkanie pokazało, że ten Lech jest gotowy, żeby grać te wielkie mecze w europejskich pucharach ponownie.
Z mocnymi rywalami.
Tak, i jeżeli będzie się dokładać kolejne klocki, kolejne mocniejsze klocki, to tylko będzie szło do przodu, że po tym sezonie na pewno nie zostajemy z takim przeświadczeniem, że no dobra, jest mistrzostwo, no ale no co, jak będzie trzeba grać te eliminacje Ligi Mistrzów. Myślę, że teraz już każdy podchodzi, że trzeba po prostu robić swoje i zawalczyć o marzenia tak naprawdę.
618-654-654 to jest numer telefonu do studia. Gdyby Państwo mieli jakieś refleksje, pytania, na które będziemy mieli odpowiedzieć, to oczywiście można dzwonić i zapraszamy też do naszej rozmowy o Lechu. 618-654-654 numer telefonu do naszego studia. Mateusz Jarmosz, Bartosz Kijewski. Rozmawiamy o tym, co w Lechu Poznań. No to są telefony, proszę. Powiedz telefon i od razu zadzwoni. Dobry wieczór.
Bardzo miło, Jarek Kołodziej się kłania.
Witamy serdecznie.
MBC, Bobek Tubak, Biegusiem brać nie może być jedyny Iszak w ataku Lecha, który myśli o Lidze Mistrzów.
A jeszcze mało tak, bo Bobczyk, Czubak, a kto na M? Tak, bo nie słyszałem.
MBC, Mena,
aha,
Mena,
tak, nie zrozumiałem, tak.
Panie Grzegorzu, jak prawy pomocnik.
Zakłócenia były, ja nie słyszałem, dlatego dopytałem.
Fenomen, MBC, tak. Mena, który miał kontuzję i gra dużo gorzej. Ale jest to absolutny polski lidze, Bobczek i Czubak. Mało tego, proponuję dobrego bramkarza. Legia Brgicza wzięła z motoru. Proponuję, żeby pomyśleć o Mrozku, bo jego dni, godziny są policzone. Biegiem na Padziora. Biegiem, bo sam Iszak nie da rady. Pozdrawiam serdecznie. Jarosław Kołodziej, znawca piłki nożnej w Poznaniu. Pozdrawiam.
To wiemy. Dziękujemy bardzo, dziękujemy naszemu słuchaczowi. Dzwoni jeszcze jeden telefon, to odbierzemy, a później troszkę się może nawet ustosunkujemy. Witamy serdecznie, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór, panie Gregorzu.
Witamy.
Znacie jak tam zdrówko Dawida?
Nie żyje, bardzo dobrze. Już.
No tak, dzisiaj go rano słyszałem, no fenomenalne. Ja już tam lat nie mogę jeździć na Lecha ze względu na zdrówko, no wspaniały komentarz, ale teraz tak przejdźmy do rzeczy. Tak, żeby obrazowo powiedzieć. Lech, żeby grać w Mistrzów, musi pomyśleć o tym, że piłka nożna nie polega na tym, że gramy od bramki do bramki, tylko że jeszcze są rzuty różne dla Lecha i dla przeciwnika, tak? Wiadomo o co chodzi. Ja słucham pana komentarzy, jest rzut różny, już się kotłuje, tak? Już się kotłuje, to. I teraz tak. Czy panowie się zgadzają? Musi być silna szóstka przede wszystkim. 1,90 m, 1,85 m, taka co rozbija, ale też przy rzutach rożnych potrafi zagłówkować, tak? Bo to w Lidze Mistrzów stracimy jednego gola po rzucie rożnym i można grać piękną piłkę i nic tego, tak? I teraz tak właśnie, czy ten trzeci napastnik będzie, bo tam wiadomo jest Aniero i tak dalej, co wy tam wiecie, kto wiecie, na pewno odejdzie, czy Ouma tam, to chyba odejdzie, nie?
To będziemy sobie zaraz tak spekulować, no, jeszcze to tam, na decyzję czekamy.
Obówcie te stawy kadrowe dobrze. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No tak, tutaj pierwszy słuchacz też już od razu, nazwiska prosty, Mena, Bobczek, Czubak. Bobczek to, powiem szczerze, że chyba Lech do niego się już przymierzał,
tak.
Wysłał zapytanie do Lechii, tylko Lechia...
Zaporową cenę.
Zresztą Lechia potrzebuje pieniędzy to raz, a dwa, że wie, kogo ma w swoich szeregach, więc ja obawiam się, że w Polsce chyba nie ma klubu, który by wykupił tego Słowaka z Lechii.
Myślę, że cała trójka piłkarzy wymienionych jest nieosiągalna.
Dla polskich
może
klubów.
Nie nieosiągalna, ale jeżeli chce się porobić jakieś inne ruchy transferowe oprócz sypnięcia pieniędzmi na jednego piłkarza, no to jest to niewykonalne według mnie, bo przypuszczam, że Lechia Gdańsk za swoich piłkarzy będzie chciała takich pieniędzy, że wewnętrzne transfery są właściwie niemożliwe, a i pan Jakubas przypuszczam, że Czubaka to za małe pieniądze nie puści w żaden sposób.
Tak, prędzej nawet będzie chciał zatrzymać go, jeżeli o czymś myśli więcej w Lublinie, jakąś dodatkową pewnie bonifikatą niż go sprzeda, więc to tak myślimy.
Niestety. Ja też tęsknię za tymi czasami, kiedy był ten wewnętrzny rynek, kiedy rzeczywiście można było z innych klubów skupywać najlepszych zawodników, ale myślę, że to cenę wrati już
i w Polsce,
tego nie będzie.
I szczerze mówiąc, nawet jeżeli mamy w Polsce wewnętrzne transfery czy wypożyczenia, to nawet obcokrajowcy, bo Ismail z Górnika Zabrze, ale to nie jest Polak. No Bobczek jest Słowakiem, więc też...
No ale po raz kolejny mówimy o zawodniku, który nie był gwiazdą ligi, który po prostu pasował profilem pod to, co Lech Poznań w tym momencie potrzebował i stwierdzono, że to jest dobry krok. No ale to nie był taki transfer, że nagle wszyscy kibice wyszli na balkony i krzyczeli z radości.
Tak, i takich transferów chyba w najbliższym czasie nie należy się spodziewać, a jeżeli mamy Polaków w Lechu Poznań przybyłych, to właściwie w ostatnich latach możemy wymienić tylko Polaków, którzy wracają do kraju. Tak, no Radosław Murawski, Filip Jagiełło na przykład, tak? I to są takie wcześniej, nie wiem, Artur Sobiech był, no mówię z głowy, ale te nazwiska mi przychodzą.
Myślę, że to jest dobry kierunek.
I teraz kto wie, bo padło tutaj też nazwisko Mrozek, bo niewykluczone, że odejdzie i podobno już w Turcji Mateusz Lis się pakuje.
No,
i niewykluczone,
coraz
że zaraz
o tym
przyjedzie.
Słyszymy, zobaczymy, kiedy to zostanie ogłoszone, ale jestem ciekaw, czy to jest powiązane z tym, że Bartosz Mrozek już coś ma pewnego, czy Lech się zabezpiecza mimo tego i na przykład będzie mogło dojść do sytuacji, że Lech będzie miał naprawdę dwóch mocnych bramkarzy, jeżeli Mrozek nie znalazłby żadnej oferty, która go zainteresuje za granicą.
A Bartosz Mrozek często przebąkiwał w wywiadach, że chciałby już powoli gdzieś tam odjechać z tego kraju
i spróbować sił za granicą. A zwróćcie uwagę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę dwa mistrzowskie sezony z Bartoszem Mrozkiem w bramce, no właściwie bronił prawie że wszystko, tak? Tutaj jeden mecz w Szczecinie, gdzie z powodu kontuzji, gdy tam piesek go troszeczkę tam pogryzł, to nie mógł zagrać. W poprzednim sezonie chyba tylko w Pucharze Polski raz go zastąpił
Filip
Bednarek w Rzeszowie, pechowy mecz przegrany, a tak wszędzie bronił Bartosz Mrozek, no ale zeszły sezon zdecydowanie lepszy od tego sezonu. Pojawia się Bartosz Mrozek gdzieś tam w kandydaturach na bramkarza sezonu, ale powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy był najlepszym bramkarzem ligi w tym sezonie i takim mocnym punktem. No może pod koniec, jak się rozpędził, ale chyba poprzednio poprzedni sezon lepszy, jak oceniacie Mrozka?
Tak, też bym ocenił, że poprzedni sezon mistrzowski był lepszy w wykonaniu Bartosza Mrozka, ale równocześnie trzeba sobie zadać pytanie, jaki wpływ na to miała jakość obrony, bo do ilu sytuacji dopuszcza Bartosza Mrozka, bo tak naprawdę można powiedzieć, że najlepszego Bartosza Mrozka zobaczyliśmy podczas sezonu spędzonego w Stali Mielec, kiedy nie miał czasu nawet oddechu złapać, bo co chwila musiał coś bronić, a więc no jest taki typ bramkarza, który po prostu najlepiej wygląda, jak ma ręce pełne roboty, a jeżeli trzeba to raz na jakiś czas coś zrobić, to nie jest aż tak dobrze.
Takiego Lech potrzebuje, jak w Realu Madryt bramkarza potrzebują, tak? Czy w mocnych klubach.
Nie, no Bartosz Mrozek faktycznie, tutaj się zgodzę, że może to nie był najlepszy sezon, ale też byśmy musieli wziąć pod uwagę to, do ilu sytuacji Lech Poznań pozwalał przeciwnikom, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, no bo jakbyśmy sobie przeanalizowali bramka po bramce, no to nie wydaje mi się, że w wielu przypadkach popełnił błąd. Po prostu no, wpadało to, co musiało wpaść i no, już był po prostu bezradny. Także okej, ten sezon może nie był najlepszy, ale też bym tutaj nie winił zbyt wiele, jeśli chodzi o te stracone bramki.
Tak, tak. No, ani przez moment nie pomyśleliśmy, że gramy bez bramkarza na przykład.
I swoje super interwencje też miał, no bo
oczywiście,
mam czasem wrażenie, że Mrozkowi się o wiele trudniej jest zapamiętać kibicom jego dobre interwencje niż w przypadku poprzednich bramkarzy, bo teraz chociażby z Arką Gdynia, dobrze pamiętam, w doliczonym czasie gry Bartosz Mrozek wybronił takie mocne uderzenie na rzut rożny, wybił, kiedy wszyscy czekali, kiedy Lech strzeli gola, a tu jedna kontra poszła i mogło być jeszcze gorzej niż było, a Bartosz Mrozek wtedy stanął na wysokości zadania.
A to był też bardzo cenny punkt, który trzeba było szanować oczywiście i zobaczyliśmy na końcu, ile nam dał. Dobry wieczór, panie Rafale.
Witam, dobry wieczór. Ciszę radio, panie Grzesiu, żeby nam głowę nie urwało.
Tak, szanowni panowie, to prosimy bardzo.
Wyciszyłem. Witam serdecznie. No cóż, no ja powiem swoje. Na początku plus 16 za oknem, także niezła, fajna temperatura, słoneczne. Także no w nocy będzie pewnie trochę zimno, no ale dobrze. Ale wróćmy do tematu. No ja przede wszystkim chciałbym, nie wiem, możecie to nagrać, postaram się zaśpiewać. Góry serce niech wycięża Lech, kolejo niech wycięża Lech.
Panie Rafale, niech pan oszczędza to gardło. Panie tak, Rafale, i na sobotę. Iść na targi, na MTP, pośpiewać, pokrzyczeć.
Ja wiem, ale... Tak,
a teraz merytorycznie prosimy.
Komentował. Nie, no tak, no mi się wydaje, że Bartek Mrozek to był jednym z lepszych bramkarzy w polskiej lidze. No nie wiem, czy nie będzie wyróżniony nawet na tej tam gali, nie wiem...
Jest nominowany.
Chyba. Ta gala jest, no myślę, że był jednym... Ja też go tak przyrównuję trochę do... No poprzedniego bramkarza kiedyś tam Krzysztofa Kotorowskiego też czasami robił błędy, ale też wiele tam wybronił. Przy okazji pozdrawiam pana Krzysztofa Kotorowskiego. No, ale co chciałem mówić? Nie, no ogólnie no nie możemy marudzić, no ja wiem, no są lepsze mecze i gorsze, mniej punktów niż w tamtym sezonie, no ale Mistrzostwo Polski jest, były wpadki, tak, że tak powiem, no na początku, że tak powiem, no zimy, no w lutym, jak się rozgrywki rozpoczęły, takie były trochę dołki, już mówiono, żeby zwolnić trenera Fredriksena, także no wydaje mi się, że dobrze, że tą presję zarząd przeczynał i tak dalej. No i też, ja też nie mogę się nadziwić tego, jakie no były takie, że tak powiem, no niegodne słowa, że tak powiem, pod adresem dyrektora sportowego pana Tomasza Rząsy, więc kibice powinni się naprawdę no, mocno zastanowić, bo teraz Mistrzostwo Polski i tak dalej, to jest drugie mistrzostwo pod rząd, to teraz nie wiem, czy pan Fridziesen zostanie trenerem, bo mówię, wczoraj oglądałem, jak pan Rutkowski był w tym magazynie Gol, TVP Sport, w tym magazynie Gol, no tak mówi, no różnie, no niby, że tam ma jeszcze inne różne oferty, no na pewno będzie żądał no większego uposażenia, no wiadomo, no drugie mistrzostwo Polski pod rząd, no ale mi się wydaje, że no mógłby zostać. A co do Ligi Mistrzów, ja myślę, że są jednak za duże progi do naszej ekstraklasy. No chciałbym, oczywiście, no niby Lech jest rozstawiony, ale na te dwie, trzy rundy, znaczy też od drugiej rundy zaczynamy, tak?
Tak, od drugiej.
Wstępny, no, tam jest, ale...
A są cztery.
No, ale tam wtedy, tak ta krajowa, na przykład Rumunia, jakby się to dostali, no to już może być naprawdę ciężko. No ale dobra, no ale no miejmy nadzieję, że czy do do grupy, no ciężko będzie, no miejmy nadzieję, też życzę, żeby ten Górnik zabrał znowu to drugie miejsce w wicemistrzostwie, żeby też Zagrodko Górnik chyba bez rozstawienia wygrał, nie?
W tej w ścieżce niemistrzowskiej, więc ona jest generalnie trudniejsza.
Jasne.
Panie Rafale, do brzegu, panie Rafale, bo do drugiej linii mamy słuchacza.
A dla nas taka skrojona, że tak to jest dla naszych polskich ligowych zespołów, no nieważne kto, znaczy no właśnie kto, to taki jest taka ta liga konferencji, mi się tak wydaje.
Panie Rafale, dziękujemy bardzo, ale od mistrza Polski już troszeczkę więcej wymagamy niż ligi konferencji, bo już nam się, dziękujemy panie Rafale, ta liga konferencji, nie powiem, że przejadła, ale już się do niej przyzwyczailiśmy, już wiemy jak się je, już jesteśmy
już
w jednej
ósmej.
Nażarliśmy się i teraz chcemy do tej lepszej knajpy wejść, a stać nas teoretycznie. Panie Jarosław, pan coś chyba usłyszał i chyba chce się ustosunkować, bo drugi raz widzę, że pan zadzwonił. Coś nie tak powiedzieliśmy?
Tak. Kolega wyjątkowo podczas mi ciśnienie, mówiąc o Górniku Zabrze. Tam jest taki polski Diego Armando Maradona, nazywa się Juan. Biegusien. Bierzcie go, kolejarskie sknery, nie wiem, za 800 tysięcy, za milion, za 1,5 miliona euro. Więcej nie powtórzę. Chłań Górnik Zabrze.
Jeżeli ktoś w Górniku potrafi dryblować, wygrać 1-1 i się kiwać, to chyba właśnie jest właśnie Maksym Chłań. Panowie, no padły tutaj nazwiska dyrektora sportowego Tomasza Rządzy, Piotra Rutkowskiego. I teraz tak, czy tu wszyscy, którzy i transparenty na nich pisali, krytykowali, nie powinni uderzyć się w piersi? Panu prezesowi Rutkowskiemu wyciąga się teraz film dokładnie sprzed 8 lat, 2018 roku, gdy krzyczał, że się nie podda. Wulgaryzmów używał. No i się nie poddał. Fakt, że trzeba było czekać. No na mistrzostwo wtedy nie tak długo, bo 5 lat, ale znowu 3 lata znowu mistrzostwo. Teraz back to back. Obronione mistrzostwo, więc no okazuje się, że jest ten Lech na według projektu powiedzmy Piotra Rutkowskiego i Tomasza Rząsy. Bartku? No,
pokazuje to, że faktycznie Lech jest drużyną, jest klubem, jest zespołem, który jest dobrze, równomiernie prowadzony i jest na to jakiś pomysł. I oczywiście ci, co kiedyś na nich pisali transparenty, wyzywali, mówili, że się już do niczego nie nadają, w tamtym momencie prawdopodobnie mieli rację, no bo wtedy Lech był faktycznie dużym klubem, który nie potrafił nic wygrywać. Dzisiaj wygrywa i okej, trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, no bo drugi raz zdobyć Mistrzostwo Polski, no to już jest nie lada sztuka, tak jak Mateusz powiedział, że w XXI wieku dopiero trzeciej drużynie się udało.
Znaczy myślę, że przy grze oczywiście więcej było obronionych, bo i Wisła i Legia, generalnie to tu o grę w Europie chodziło.
Teraz tak, ale powiedzmy jeszcze o jednym, skoro już poruszyłeś ten temat, to tak, w pierwszym dziesięcioleciu tego wieku dominowała Wisła, ale była dominatorem i ktoś tam czasem skrobał marchewki tej Wiśle. W drugim dziesięcioleciu zaczęła dominować Legia i ktoś tam czasem skrobał marchewki, nawet się zdarzyło, że to był Lech Poznań, tak? A teraz ta klasa średnia stała się bogata, tak o tym też można powiedzieć, że tych drużyn jest więcej, dlatego jest trudniej
i to
powiedzmy takie rzeczy robić.
Obserwować każde dziesięciolecie, że dążyliśmy wręcz do tego, no bo ta dominacja Legii, to dobrze pamiętamy, jak wygląda dominacja Wisły. To jest zupełnie o dwóch różnych sytuacjach, no bo Wisła przychodziła i skupowała sobie wszystkich najlepszych piłkarzy z każdego zespołu i budowali tak naprawdę Dream Team na tle innych, a Legia mimo wszystko aż tak nie robiła, a teraz to już jest dla nas nie do pomyślenia. No, jak sobie pomyślimy, jak będzie wyglądał kolejny sezon w Ekstraklasie, gdzie jeszcze dołożymy do tego Wisłę Kraków i Śląsk Wrocław, to za chwilę się okazuje, że tutaj połowa ligi ma w planach Mistrzostwo Polski.
I się okaże, że Mistrz Polski będzie miał 52 punkty, a nie 62 punkty
w przyszłym sezonie. A może tak być, tak, jak zacznie się kotłować. Jagiellonia pewnie ostatniego słowa nie powiedziała. Raków, znając ambicje właściciela, też chyba będzie kręcił się w czołówce tabeli.
Widzew, jak nie spadnie, to przypuszczam, że chciał, zakupy jeszcze większe będą zrobione.
Tak, Motor Lublin pewnie, prezes Jakubas będzie pewnie też chciał się wzmocnić, bo też miał ambitne plany. Kiedyś tam mówił, że jego marzeniem jest Liga Mistrzów. Dlaczego nie będzie chciał najpierw grać o europejskie puchary i też się włączyć do tej czołówki?
Chociaż tam Drzekoty na razie z miastem, tak? Mm-hmm. I tam, jeśli chodzi o stadion, już nie mówię o wymianie Murawy, która akurat Lechowi sprzyjała, może ale, nie goli za Lechowi.
Ale tu nawiązując do tego, co mówiłeś, tak. Do Karola Klimczaka, Piotra Rutkowskiego i Tomasza Rząsy.
Do szefów klubu, tak.
Wydaje mi się, że pod tym względem ten mecz może być wyjątkowy, że już nie będziemy myśleli o wyniku i tak dalej, ale według mnie to, jak trybuny zareagują przy dekoracji na właśnie Piotra Rutkowskiego, Karola Klimczaka, Tomasza Rząsę będzie czymś według mnie historycznym, bo przypuszczam, że reakcja będzie kompletnie inna niż do tej pory, bo pamiętacie takie dekoracje, kiedy wychodził Piotr Rutkowski, wychodził Tomasz Rząsa
w zeszłym roku, wydaje mi się, że było już taka
była cisza, pojedyncze brawa, ale ile razy były gwizdy, a tutaj przypuszczam, że ta reakcja stadionu już będzie zupełnie inna, bo rzeczywiście wspominając tę pamiętną konferencję po meczu z Legią Warszawa i po walkoverze, po tych wszystkich wydarzeniach, Piotr Rutkowski zapowiedział, że się nie podda i wtedy w bardzo krótkim czasie, przez rok, wymyślili nowy pomysł na Lecha Poznań. Bo przecież pamiętamy, że po tej konferencji był sezon, kiedy Iwan Dżurdziewicz, Adam Nawałka, Dariusz Żuraw, i wtedy stwierdzono, to jest bez sensu, musimy zaliczyć twardy reset, zbudować tego Lecha na zupełnie innych zasadach. Pamiętacie, sezon 19-20, nagle oparcie składu na bardzo dużej liczbie wychowanków, czego do tej pory nie było. To Jóźwiak, Gumny, Puchacz, Moder, Kamiński mieli wziąć Lecha na swoje barki. I tak naprawdę, jak sobie spojrzymy, minęło ponad 6 lat i poza wywrotką Dariusza Żurawia z łączeniem Ligi Europy z Ekstraklasą i wywrotką z zatrudnieniem Mariusza Rumaka, tak naprawdę Lech z każdym sezonem szedł w górę i stawał się lepszym zespołem. I tak naprawdę według mnie czekają nas bardzo dobre lata przy Lechu Poznań pod tym względem, że ten pomysł jest dobry i przede wszystkim oni widzą, że on działa. I że tu trzeba iść tylko dalej w to, co się dzieje teraz, i ten Lech naprawdę może... Tak.
Czyli wreszcie jest strategia, która jest realizowana i przynosi efekty.
I ja naprawdę, pomimo tego, że ta liga jest taka mocna, wierzę, że to dziesięciolecie, ta dekada, może być dekadą Lecha Poznań. Tak jak była dekada Wisły Kraków Cupiała, tak jak była dekada Legii Warszawa, tak teraz może być dekada Lecha Poznań.
No zobaczymy, oby tak było. Sporo odpada też pytań o konkretne personalia tych piłkarzy, którzy mogą odejść. Jest sporo, nie wiem, wyobrażacie sobie taką sytuację, że z tych młodych, gniewnych, nagle wszyscy znikną, bo mamy Gurgula, Mońkę i Kozubala w polu, tak? Trzech tych wychowanków wytwory Akademii, które wszyscy mieli realny wpływ oczywiście na postawę zespołu, i nie da się ukryć, że każdy właściwie do podstawowej jedenastki, chociaż każdy niby troszeczkę gdzieś tam rywalizował o miejsce w składzie, ale generalnie przychodziło co do tego, każdy z nich grał. Wyobraźcie sobie, żeby wszyscy odeszli w jednym momencie, w jednym oknie transferowym?
To znaczy, ja sobie wyobrażam, ale nie wydaje mi się, żeby to było realne. To znaczy, pewnie jest uzależnione od tego, ile pieniędzy będzie na stole za poszczególnych zawodników, bo nie sądzę, że jeśli ktoś powie, dajemy 15 milionów za Mońkę, to ktoś powie, nie, zostaje Mońka i gramy w Lidze Mistrzów. Wydaje mi się, że to są już tak duże pieniądze, że każdy z tych piłkarzy za odpowiednią wartość odejdzie. Szkoda by było stracić i Mońkę, i Gurgula, i Kozubala w jednym oknie transferowym. Pewnie będzie to też uwzględnione i będzie to te ruchy transferowe będą robione pewnie na tyle, w którym momencie Lech będzie, jeśli chodzi o eliminację. Jeśli będzie pewnie grał do końca w Lidze Mistrzów, prawdopodobnie, ewentualnie, maksymalnie jestem skłonny powiedzieć, że pozbędą się jednego. Jeśli będzie tam już Liga Konferencji, Liga Europy, może dwóch. A jak będzie Liga Konferencji, no to może pomyślą, jak będzie odpowiednia suma za tego trzeciego, pozbędziemy się wszystkich. Oczywiście szkoda by było stracić wychowanków, no bo też trzeba wziąć pod uwagę, że Lech Poznań, no nie chcę powiedzieć, żeby to górnolotnie zabrzmiało, że wygrał ten sezon wychowankami, no ale oni mieli jednak realny wpływ na to, na którym miejscu jest Lech Poznań, i ta ich wartość, no na pewno będzie zdecydowanie większa. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Lech nie ma trzech wychowanków, ale dla mnie scenariusz jest mało realny.
Dla mnie przypuszczam, że wygląda to tak, że w tym momencie zgodę na transfer, zielone światło, że jeżeli tobie będzie pasowała oferta i nam będzie pasowała oferta, to odchodzisz, mają Kozubal i Mrozek, bo przez zasiedzenie, że tak to określę, a w przypadku Gurgula i Mońki przypuszczam, że to rzeczywiście klub z Premier League by musiał przyjść i dać taką ofertę, że odrzucenie jej by było działaniem na szkodę klubu, tak naprawdę.
Poza tym jest kilku piłkarzy, no z takim znakiem zapytania. Timothy Uma to jest ciekawa postać, bo częściej na niego narzekaliśmy chyba niż chwaliliśmy, ale parę kluczowych meczów w końcówce pokazało, że potrafi grać i że dał z Legią, tak? Chociażby takie spotkanie w jego wykonaniu. No ale on jest wypożyczony, tu chyba nie należy wykluczać, że on wróci wróci do Sparty Praga. Co z nim
no to
Sparta
nawet
zrobi?
Kwota nie była wpisywana do umowy wypożyczenia, bo wtedy Czesi zażądali takich pieniędzy, że w Lechu stwierdzono, że a, nawet tego takie... nie wpisujmy, bo po co tak naprawdę.
I taka całkiem niezła wiosna, bez przygotowania.
Tak, bo nie pojechał na zgrupowanie, tak.
I teraz pytanie, czy jeżeli Lech wyciągnie z kieszeni pieniądze na Luisa Palmę, czy tak naprawdę jest tam tyle pieniędzy, żeby jeszcze Timotego Umę zatrzymywać i czy Timothy Uma rzeczywiście jest piłkarzem przez tą jego chimeryczność,
tak.
Czy jest piłkarzem, na którego warto takie pieniądze wydać.
Tak. A natomiast jeśli chodzi o Luisa Palmę, to tak, jesienią wszyscy byli zgodni, że tutaj nadpłacić, przepłacić, zrzutki próbowano organizować, żeby wykupić. Potem przyszła wiosna, zrobiło się zimno i Honduranin już spisywał się chimerycznie. No ale teraz znowu, brakuje chociażby w końcówce goli Zadecha i wchodzi w jego buty niejako trochę Luis Palma i przypomina o sobie, bo i gol, i asysta. Ja nie wiem, czy nie piłkarz meczu w Radomiu, a już na pewno, jeżeli mielibyśmy kilku wymienić, to na pewno on w tej grupie jest, a też nie wiem, czy nie numer jeden. No i teraz znowu wracamy do dyskusji. Lech jak to Lech? Lech negocjujący ze Szkotami to jest naprawdę objawienie świata finansów, ale...
To jest połączenie światów.
To jest połączenie, ale no coś tam się dzieje. Czekamy w takim razie pewnie na jakieś, nie wiem, właśnie oby dobre wieści, jeśli chodzi o wykupienie tego zawodnika, ale chyba nie za 4 miliony.
Nie, tu na pewno Lech będzie chciał zbijać tę kwotę i według mnie, jeżeli gdzieś ulokować tą największą kwotę z tego okna transferowego, to ja też wybrałbym Luisa Palmę, bo mimo wszystko nie było wiele takich meczów, kiedy stwierdzilibyśmy, że Luis Palma zagrał zdecydowanie poniżej jakiegokolwiek poziomu i tylko to zawsze było albo coś ekstra, tak. Albo na odpowiednim poziomie.
Zresztą jak się policzy gole i asysty, to okazuje się, że są to dobre liczby.
No Honduranie chyba jest po prostu takim piłkarzem, który lubi być tym najlepszym. I w momencie, jak w drużynie ktoś inny błyszczy, to on gdzieś gaśnie trochę przez to. Jak jeszcze dodamy do tego niskie temperatury zimą w Polsce, no to nałożyło się wszystko na to, że Luis Palma miał ten gorszy okres. Ale eliminacje Ligi Mistrzów będą w odpowiednich temperaturach rozgrywane.
I kto wie, czy nie będzie tą postacią numer jeden. I widzisz, zaczynam się z tobą tutaj w tej kwestii zgadzać, bo zabrakło goli Zadecha. Powiedziałem, wszedł w jego buty, znowu błyszczał, znowu był najlepszy, bo całą wiosnę to cmokamy nad goli Zadechem, łapie goli Zadech kontuzję i Bartku, co, cmokamy nad Palmą.
No tak, no ile ma? 11 bramek w tym sezonie, czyli jest drugim najskuteczniejszym strzelcem Lecha Poznań w tym sezonie, no czyli daje jakieś liczby, daje asysty, daje tę radość z gry i faktycznie no też mogę tutaj tylko potwierdzić, że jeśli jest ktoś lepszy od Palmy, no to on tak troszeczkę się chowa w kąt, trochę w cień i tak troszeczkę mówi, kurczę, dlaczego ja nie jestem tutaj najlepszy, ale ja jestem zwolennikiem Luisa Palmy, może też nie za 4 miliony, ale wiemy, że Lech Poznań umie, lubi się targować, chociażby w przypadku Patryka Walemarka, kiedy on miał być wykupiony za 2,5, a cena zeszła do 1 800 000 euro
i
udało się z Feyenoordem dogadać. Także wydaje mi się, że ściągnięcie Luisa Palmy to będzie faktycznie gdzieś w okolicach 2,5, może 3 milionów euro, ale to jest warta kwota, jeśli chce mieć zawodnika, który w Lidze Mistrzów potrafi już pokazywać.
O, właśnie to chciałem powiedzieć. Doświadczony zawodnik w europejskich rozgrywkach.
Tak.
A takich Lech potrzebuje. Lech potrzebuje, jakby to grudnolotnie nie zabrzmiało, transferów czy piłkarzy na Europę. I tak trzeba to traktować.
I tak jak wszyscy już dyskutują o transferach, to ja gdzieś z tyłu głowy cały czas mam, że najważniejszą rzeczą w kwestii transferów w cudzysłowie będzie odzyskanie Patryka Wolemarka. Bo według mnie Patryk Wolemark po tej kontuzji pokazuje jakieś 30% swoich możliwości na boisku i jeżeli jego uda się odzyskać, jego uda się przygotować na ten poziom, który chociażby prezentował przed kontuzją, no to zyskujemy piłkarza, który bez problemu wejdzie w buty Alego Golizadecha. Jeżeli jeszcze do tego by Luis Palma w formie był, no to mamy coraz lepszą sytuację. Pablo Rodriguez też coraz lepiej czuje się w Lechu Poznań, a więc tych potrzeb transferowych wbrew pozorom na ten moment nie ma aż tak dużo w Lechu Poznań, ale za chwilę mogą być transfery, będzie trzeba uzupełniać te dziury, no i jest ten nieszczęsny napastnik, o którym tak kibice
I tutaj właśnie zmierzamy do przodu, bo były mecze, powiem wprost, gdzie odnosiło się wrażenie, że Lech gra bez napastnika, bo różnie było z tą formą Mikaela Iszaka, ale warto zwrócić uwagę, że nawet jak był pod formą, nawet jak było słabo, trzeba było strzelić ważne gole i on strzelał. Z Legią Warszawa strzela dwa gole. W Radomiu wraca do żywych. Tak, na 1-1 ważny gol, który powoduje, że wracamy do meczu. Ale myślę, że nasze wymagania wobec Mikaela Ishaka powinny po prostu maleć. Coraz mniej powinniśmy chyba od niego wymagać, bo on już nie będzie młodszy, nie będzie szybszy, nie będzie dynamiczniejszy, no bo to jest siłą rzeczy naturalny przebieg wydarzeń, że powoli chyba muszą po prostu spadać nasze wymagania wobec
tak,
Ishaka.
Tak, ale też musimy tak naprawdę w odpowiedniej rzeczywistości żyć i nie może być tak, że w sezonie, kiedy Mikael Ishak strzela w Europie, walczy o koronę króla strzelców w Ekstraklasie do samego końca, a my zaczniemy dyskusję od tego, że trzeba sprowadzić napastnika numer jeden do pierwszego składu, dlatego ja cały czas jestem zwolennikiem, że bardziej potrzebny jest napastnik do uzupełnienia do Mikaela Ishaka, bo Aniero mnie na razie nie przekonuje. Tutaj jestem jednak w tej grupie z większością kibiców, gdzie nie jesteśmy na razie przekonani, ale ja oczywiście nie skreślam cały czas, mam nadzieję, że wskoczy na ten wyższy poziom i tak naprawdę jak mówię o tym napastniku, to ja już, to jest trochę taka wypowiedź z tezą, bo ja mam takiego kandydata, który zawsze mówię, że jego powrót do Lecha zawsze jest fajny, czyli Dawid Kownacki.
Mm-hmm. A to jeszcze zabezpieczy wiele pozycji.
Bo tu zabezpieczasz kilka pozycji, napastnika. I...
Nie był typem może snajpera, ale goli ważnych strzelił, tak? Bo to nie był typu egzekutor, ale jeśli chodzi o napastników, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli przypomnimy sobie wymiany napastników numer jeden w Lechu Poznań, to raczej było tak, że jeden odchodzi, drugi przychodzi. Mm-hmm. Tak to się w Lechu odbywało. Zaczęło się już, jak odchodził Lewandowski, przychodził Rudniew i tak dalej. Ostatnio Ishak zmienił Gytkiera, bo się Gytkierowi kontrakt skończył.
W międzyczasie był Teodorczyk.
Łukasz Teodorczyk, tylko że z Ishakiem doszło do takiej sytuacji, że on przedłużał kontrakty w Lechu Poznań i nie był potrzebny ten zastępca po zakończeniu kontraktu, bo Ishak sam siebie zastępował. A teraz dochodzimy do tego, że on już nie będzie miał wartości handlowej. No nie odejdzie do mocniejszego klubu na pewno. I chyba jednak trzeba go płynnie jakoś faktycznie tutaj, no właśnie, uzupełniać, no
trzeba,
jak powiedziałeś.
No przypuszczam, że ściągnięcie Aniero było trochę taką formą właśnie takiego zazębienia, że przychodzi młody, który się oczaska przy Mikaelu Ishaku.
A w kolejnym sezonie proporcje się zmienią na przykład.
I wejdzie w jego buty. No to jest podobny ruch, jak kiedyś zrobiono ze ściągnięciem Christophera Welde przed sprzedażą Kuby Kamińskiego, że Christopher Welde już przyszedł wcześniej, żeby poznać klub, żeby był na miejscu przez te pół roku i zobaczył, z czym to się je. No, a nie rozstrzela gole. Strzela gole ważne nawet, jak chociażby z Rakowem Częstochowa, ale chyba przyznacie, że to cały czas nie jest zawodnik, który na boisku przekonuje.
Nie, to nie jest zawodnik, gdzie widzisz go w pierwszej jedenastce i mówisz, okej, zastąpi Ishaka, tylko prędzej się złapiemy za głowę i pomyślimy, co ten Frederiksen znowu wymyśli.
W meczu w Słupsku siedziałem na wysokości pola karnego Gryfa Słupsk w pierwszej połowie i niestety łapałem się za głowę, bo akurat to była chyba najgorsza połowa, bo patrząc na to, ile miał sytuacji, co tam się działo i czego nie dokonał na boisku Janik Aniero. Słuchajcie, mam jeszcze dwie kwestie, które szybciutko musimy w te 9 minut omówić. Nils Frederiksen. Ja odnoszę wrażenie, że tam już nie ma negocjacji, że już chyba wszyscy wszystko wiedzą i to jest kwestia ogłoszenia w te albo we w te. Nie wiem, pachnie mi, że może w sobotę coś ogłoszą.
Mi też to pachnie. Też tak jak sobie myślę, że właśnie w Lechu Poznań patrzą na to, że no dobra, wszyscy już wiedzą, że jesteśmy mistrzem, wszyscy wiedzą, po co tam idą. Trzeba to trochę podkręcić, trzeba coś rzucić i to by było coś dobrego. No, Duńczyk cały czas we wszystkich swoich wypowiedziach podkreśla, że on jeszcze nie zdecydował. No bo chyba się zgadzamy, że to już jest tak, że Lech swoje powiedział, tu czeka na ciebie.
Tak.
Tylko wystarczy, że przyjdziesz, podpiszesz.
On powiedział, że to jest dobra oferta, że właściwie z Lechem nie negocjuje, tylko ewentualnie bije się z myślami i z jakimiś swoimi opcjami. Może przerwę chce sobie zrobić, bo wiemy, że lubi na przykład akurat zrobić sobie przerwę, nie wiem.
Nie, wydaje mi się, że właśnie ta sobota albo najbliższy czas, że to już jest przesądzone, że Frederiksen zostanie, że ta pewnie umowa nowa, renegocjonowana jest na tyle komfortowa i na tyle dobra dla jednej i dla drugiej strony, że tutaj wszyscy będą zadowoleni, bo wiemy, że i Lech Poznań umie liczyć pieniądze, i Frederiksen umie liczyć pieniądze, bo magister ekonomii. Także tutaj także każdy będzie zadowolony. I wydaje mi się, że Frederiksen jeszcze chciałby coś z Lechem osiągnąć.
Tak, w Europie.
W Europie.
Dobór sztabu, to jest chyba istotniejsza kwestia, bo wiedzieliśmy, ile Sindre Tielemans znaczy dla tego zespołu.
No i to będzie jedno z najtrudniejszych zadań, znaleźć asystenta na takim poziomie.
Takiego analityka.
Tak,
też musi być...
można by było mieć wrażenie, że on faktycznie od ogłoszenia, że on będzie już trenerem Molde, to każdy myślał, że już tylko po prostu te pół roku sobie jeszcze tam przebimba w Poznaniu, albo widać ogromny...
Mi się wydaje, że meczowo był bardziej zaangażowany
niż wcześniej. Także tutaj widać pewien profesjonalizm i faktycznie trudno Lechowi będzie znaleźć takiego asystenta.
Chciał raz pokazać, a dwa, że sytuacja i plac boju wymagał od tego, żeby się zaangażować i faktycznie pracować cały czas dla Lecha. Ranking sprawił, że w czterech rundach kwalifikacji Lech będzie rozstawiony, jeśli oczywiście będzie przechodził z rundy do rundy w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Powiem tak, gdy spojrzymy historycznie na awanse Lecha do tych, powiedzmy, rozgrywek europejskich, to wcale nie jako rozstawiony zespół Lech tam awansował. Nawet bym powiedział, że lepiej się spisywał, gdy nie był rozstawiony i kogoś teoretycznie silniejszego, który później się nie okazywał silniejszy, eliminował. Ale znowu kwalifikacje w ścieżce mistrzowskiej do Ligi Mistrzów mają tę specyfikę, że ten ranking chyba i to rozstawienie chyba pomaga, bo w ścieżce niemistrzowskiej trafia się na drużyny z mocnych lig, tak, z czołówki.
Fenerbahce tam widzę.
A teraz jeszcze gorzej będzie, bo tam będą wszyscy wszystkie te zespoły, które nie zostały mistrzem w swoim kraju.
Dokładnie, więc ścieżka niemistrzowska,
ale z tych mocniejszych lig, nie?
Tak, mocniejszy, więc tam nawet, tam będzie ciężko. W Lidze Europy też, bo bierze się w Lidze Europy, trafia się na zespoły z czołówek mocnych lig europejskich. Nie zawsze mówimy o top 5, ale niech to będą Holendrzy, Belgowie. Wiemy, co znaczą Belgowie, tak? Bo to Lech grał w zeszłym roku z Henkiem chociażby. A jeśli chodzi o ścieżkę mistrzowską w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, no to są właśnie mistrzowie lig takich jak Polska, lig słabszych niż Polska i to jest chyba ten plus.
Posiadanie rozstawienia w trzech rundach eliminacyjnych daje na pewno szansę na to, że na przykład wylosuje się takie zespoły jak Legia Warszawa, kiedy awansowała do Ligi Mistrzów, kiedy te zespoły były zdecydowanie słabsze niż Legia Warszawa. Oczywiście nadal można trafić mocniejszych przeciwników, ale przynajmniej jest taka szansa, że trafi się kogoś słabszego, bo w przypadku losowania w Lidze Mistrzów tych rozstawionych zespołów, no to każdy jest mocny, tak naprawdę.
A tutaj mogą być to mistrzowie Rumunii, tak, Austrii, tak, chociaż akurat chyba tam, nie wiem, Lasku nie ma, Grecji.
Chyba...
I to jest najtrudniejszy, bo tam AEK Ateny, tak, właśnie. I tam, gdyby ktoś typu Olympiakos Pireus zdobył mistrzostwo, byłby rozstawiony, a tutaj ten AEK Ateny, który dawno mistrzem nie był, to trafia do drużyn nierozstawionych, więc no różnie może być, ale chyba pomoże.
Step by step.
Tak jest. No trzeba przechodzić z rundy do rundy. No myślę, że ktoś taki jak Crvena Zvezda Belgrad chyba się po prostu nie trafi. To jest chyba ten plus, tak?
Tak, jest rozstawiona razem z nami.
Jest rozstawiona, tak. A w zeszłym sezonie Lech był nierozstawiony, a Crvena była. I to jest chyba ta różnica, tak? A ona okazała się mocna, chociaż przyjechał potem nierozstawiony Pafos do Belgradu, tylko że wiedzieliśmy, że ten Pafos tam był mocny, tak? Już grając z Dynamem Kijów. Więc to też to nierozstawienie czasami bywa mylące. No ale trzeba tę formę przygotować. Pewnie rozgrywki europejskie będziemy mieli do grudnia, bo mistrz Polski nie ma możliwości, żeby jednak nie zagrał chociażby w Lidze Konferencji. To pokazał, że zeszły sezon, że tego pierwszego rywala...
Jeden dwumecz trzeba wygrać.
To byli wtedy Islandczycy z Breida Bliku i tutaj była właśnie zabawa z tym zespołem i wtedy już wiemy, że mamy do grudnia rozgrywki europejskie, ale już troszeczkę nam się ta Liga Konferencji, no nie powiem, że przejadła, ale się do niej przyzwyczailiśmy, chcielibyśmy czegoś więcej. Chociaż
bardziej jak był taki sezon, gdzie tyle tych polskich zespołów było, to już te europejskie puchary zupełnie inaczej wyglądały.
Tak, ćwierćfinał, fajnie cieszyliśmy się, a potem wszyscy, dwie kolejne dochodzą do ćwierćfinału i właśnie w niczym się nie wyróżniamy, a tego wymagamy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu, tak porozmawialiśmy o tym, czego się spodziewać w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o Lecha Poznań, gdzie kogo potrzebujemy. Jeszcze jeden mecz został w tym sezonie. 16 czerwca losowanie rozgrywek europejskich. Po miesiącu pierwsze mecze. Czy ten Super Puchar będzie we Wrocławiu, czy w Poznaniu? Na dzisiaj decyzja jest, że we Wrocławiu. Dużo na naszej antenie mówiliśmy, ja też dzisiaj już zostawiłem na koniec, żeby już ewentualnie nie poruszać tego tematu, ale wiemy, że to jest akurat mecz, który nic nie daje, tak na dobrą sprawę. Jest to dobry sparring przed sezonem. Tak?
W 88 Lech grał z Górnikiem w Superpucharze i ten mecz był w Piotrkowie Trybunalskim, więc...
Tak, pamiętam. Lech był zdobywcą Pucharu Polski, a Górnik mistrzem. Przegrał Lech tam chyba 1-2, jeśli się nie mylę. Mhm. Tak chyba już w wyniku nie pamiętam.
Ale też ten mecz był na wyjeździe.
Ale to była ciekawa sytuacja, bo to było zrobienie święta futbolu dla kogoś w małym miasteczku, tak? Więc, bo Piotrków Trybunalski to nigdy ekstraklasy nie miał, to przynajmniej finał Superpuchar był. Tylko wiecie co, rozgrywki europejskie były inne. Tam się puchary zaczynało we wrześniu i to od 1.16 finału, czy 1.32, jak to był Puchar UEFA. Na przykład. Ale Unia gra, tam trzecia liga gra do końca maja i potem nie zaczyna za szybko. No zobaczymy. No dobrze, dziękujemy bardzo. 17.30 sobota, mecz Lecha Poznań z Wisłą Płock, później Feta, jeszcze na stadionie wręczenie pucharów. To wszystko na naszej antenie, także będzie pomeczowe studio, będzie jeszcze można podzwonić sobie po zakończeniu tego spotkania do naszego studia, pośpiewać, panie Rafale. A dzisiaj dziękuję bardzo. Mateusz Jarmusz, Bartosz Kijewski byli moimi gośćmi. Dziękuję za wizytę w studiu. Adam Loch audycję zrealizował, Grzegorz Hałasik poprowadził. Dziękujemy, do usłyszenia. Sportowa Arena.